porady nie od parady. Rozmowy o rodzinie. Zaprasza Barbara Kocioł. Mama, żona, doradca życia rodzinnego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków.
Na wieki wieków. Amen.
Zapraszam Państwa do kolejnej audycji. Barbara Kocioł. Dzisiejszym moim gościem jest autor książki Dobry Łotr, Adam Kraska. Tak czytamy na okładce. A mamy przyjemność rozmowy z księdzem Adamem Kraską.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie. Proszę księdza, dzisiaj w tej audycji właśnie takiej wakacyjnej chciałam trochę słuchaczom podpowiedzieć, co można robić w trakcie wakacji i pomyślałam sobie, że jest to dobry czas na przeczytanie książki, właśnie tej szczególnej książki, którą ksiądz napisał i czy ksiądz by nam mógł przybliżyć historię powstania tej książki.
Historia jest bardzo ciekawa, bo pisanie tej książki zacząłem już w seminarium, to były gdzieś tam pierwsze strony, może więcej niż kilka stron. I wtedy też pisałem równocześnie wiersze, ponieważ jakby też interesuję się poezją. Dałem to osobie takiej zaufanej do przeczytania i ona mi raczej radziła, żeby wejść w poezję, bo tam widzi większy talent. I tak zrobiłem. Wydałem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty tomik wierszy. A to gdzieś tam leżało i czasem sięgałem do tego, pisałem dalej. Ale tak naprawdę motywował mnie też kiedyś jeden z parafianinów, który mówi, proszę księdza, no ja tam z tą poezją to tak nie bardzo, nie do końca rozumiem, może ksiądz by napisał prozę, więc odgrzebałem te szuflady gdzieś tam daleko, te moje pierwsze stronice, no i tak dokończyłem książkę i tak można powiedzieć, że na przestrzeni mi gdzieś 10-14 lat ta książka powstawała. Myślę, że chyba tak Bóg chciał, ponieważ jest ona teraz bardziej taka życiowa, gdzieś tam z przestrzeni doświadczeń kapłańskich, to rzeczywiście ta książka mi się wydaje, że jest lepsza, ponieważ może stety, ale no gdzieś tam w seminarium gdzieś troszeczkę idealistycznie patrzy się na kapłaństwo, na życie. A jednak życie jest może bardziej szare, aniżeli biało-czarne. Może bardziej życie jest takie, w których trzeba zagłębić się nad losem człowieka, a nie go tylko osądzać.
Piękne stwierdzenie i faktycznie mogę potwierdzić, bo książkę przeczytałam i książka taka jest. Jak długo właśnie ksiądz tą książkę przetrzymywał w szufladzie? Ile to lat?
Tak jak powiedziałem, gdzieś 14, bo 10 lat wybiło mi gdzieś tam na kapłańskim zegarku i jestem już 10 lat kapłanem, a gdzieś to się zaczęło w seminarium, więc myślę, że te 10-13 lat to ta książka tyle mogła gdzieś przeleżeć. Oczywiście, kiedy już ją odgrzebałem, no to już dość szybko poszła reszta, dalsza ciąg losów Dyzmasa.
Właśnie, główny bohater, Dyzmas. Tutaj też jeszcze chciałam się zapytać o to, dlaczego ksiądz nie podpisał tej książki właśnie, że jest ksiądz księdzem, tylko użył ksiądz tylko swojego imienia i nazwiska.
Długo się biłem z tym, ponieważ wydawca powiedział i to mam dobrego wydawcę, nie osobę wierzącą, to żeby nie było tak, że wydawca mnie do czegoś namawia złego. Natomiast no niestety tak nasz rynek wydawniczy jest zbudowany, że niestety samo KS segreguje książkę. Ta książka, gdybym podpisał KS, trafiłaby tylko do wydawnictw katolickich i tylko na półki katolickie. Nie wiem dlaczego. Tak niestety ten rynek działa. To nie jest tak, że nie pisząc KS wyrzekam się swojego kapłaństwa, bo wcale tak nie jest. Jestem kapłanem i wcale się z tego nie wstydzę. Natomiast chciałbym, żeby biorąc do ręki tą książkę, nie oceniać jej po okładce. W sensie, że to, a ksiądz to pewnie jakiś traktat teologiczny. Chciałbym, żeby ktoś podszedł do tej książki jako rzeczywiście tak, jak ona jest, do prozy, nie segregując, że to napisał ksiądz. Więc taką podjęliśmy decyzję z wydawcą. Potem ona jako wydawca założyła mi konto na Wikipedii, więc nawet jak ktoś przeczyta, no to będzie zainteresowany moją osobą, no to może wejść sobie i sprawdzić, że jestem księdzem. Niestety tak to niestety ten rynek tak działa, a myślę, że chciałbym, żeby ta książka dotarła do szerokiej publiki i była też formą, jakimś elementem może też nawrócenia dla kogoś. Gdybym podpisał KS, trafiłaby na półki, a wiadomo, że na półki religijne raczej idą osoby wierzące.
Tak, to jest bardzo dobry zabieg. Też jestem tego zdania, że to wydawca bardzo dobrze podpowiedział, dlatego że chociażby sam tytuł Dobry Łotr i byłoby ksiądz Adam Kraska, od razu kojarzyłoby się to nam z, może właśnie z jakąś rozmyślaniami dotyczącymi Dobrego Łotra, czyli ten obraz, który znamy z Ewangelii. Natomiast książka jest dosyć ciekawa. Pokazuje nam ujęcie z perspektywy kilku osób i czy właśnie troszeczkę ksiądz by nam mógł zdradzić te postacie, które tutaj w tej książce się znajdują. Tak, żeby, ja bym nie chciała tutaj dużo mówić na ten temat, bo ja książkę przeczytałam, natomiast chodziłoby o taką dobrą zapowiedź, tak żeby nie do końca zdradzić całej, że tak powiem, treści książki.
Fenomen Pisma Świętego jest taki, że elementy tam opisane sprawdzają się w każdym czasie i w życiu wielu współczesnych ludzi. I myślę, że po tej ziemi też chodzi wielu dobrych łotrów, takich, którzy się nawrócili i myślę, że po prostu, znaczy moja książka jest dowodem na uniwersalizm Biblii. Chciałbym przenieść kilka treści biblijnych na współczesność, między innymi właśnie losy dobrego łotra, czyli osoby pierwszej beatyfikowanej przez samego Chrystusa z krzyża i pokazać, że takim dobrym łotrem możesz być ty, że nie ma, dla Boga nigdy nie ma za późno i przenoszę te losy dobrego łotra do współczesności. Tak samo w książce jest dużo odniesień do księgi Tobiasza, czyli do człowieka sprawiedliwego, który nie bał się bronić prawa, nie bał się też uszanować godności ludzkiej poprzez zakazany pochówek swoich rodaków. Za to zostaje doświadczony ślepotą, ale po prostu Bóg upomina się w konsekwencji o sprawiedliwego. I myślę, że tak jest też w życiu, że człowiek, który idzie drogą sprawiedliwości, w pewnym momencie doświadcza, że nie warto, że tak jest skonstruowany ten świat i tak naprawdę Bóg tego nie widzi, ale przychodzi taki moment, kiedy czujemy, że Bóg się o nas upomniał, że to jest ten moment, w którym ta sprawiedliwość zaowocowała.
Tak, czyli przeniesienie historii z Pisma Świętego na dzisiejsze czasy, na konkretnych ludzi, na konkretne historie, tak żeby pokazać, tak jak ksiądz wspomniał, że każdy z nas może być tym dobrym łotrem, czyli w każdej chwili może się nawrócić, może odnaleźć Boga, może znaleźć dobrą drogę swojego życia i nigdy nie jest na to za późno.
Twój obraz w sobie podaruj mi
Ja książkę przeczytałam, moim zdaniem jest ona bardzo uniwersalna. Wprost na początku nie znajdziemy tutaj słowa Bóg. I to jest też niesamowite, że nie nastawiamy się od początku do tego, że ta książka jest typowo religijna, a jednak taka jest.
Myślę, że to jest też sposób dzisiejszej przepowiadania. Po prostu ja uważam, że powinniśmy jako autorzy i ci, którzy tworzą twórczość, nie dawać łatwych rozwiązań, podawania wszystkiego na tacy, ale zmuszać do myślenia, do własnej refleksji i snucia własnych skojarzeń. Tak to wyznaję, że twórczość nie powinna być łatwa, bo to można wziąć gazetę, sobie przeczytać o pewnych faktach zwykłych, prostych i tak dalej. Książka, chyba Mahometi to mówią, że godzina czytania to godzina wykradziona z raju. Myślę, że coś w tym jest, że człowiek czytając książkę sam staje się jakoby reżyserem kina, które ma w głowie i tworzy. Natomiast już mówiąc, odpowiadając konkretniej na to pytanie, to myślę, że nie jest tak, że w życiu, przecież doskonale o tym wiemy, że nagle w drewnianym kościele spadnie cegła nam na głowę i to jest Bóg, tak, że wiadomo, że Bóg się objawia. Objawia się spektakularalnie, jak dzieciom w Fatimie, jak Bernadecie w Lourdes. To są rzeczywiste objawienia i prawdziwe. Ale wiemy, że w tym czasie, kiedy się objawiała, tysiące czy miliony ludzi mieszkało i nie miało takiego widzenia. Myślę, że w codziennym życiu my musimy znajdować takie codzienne chwile, momenty, w których doświadczamy Boga, a nie czekać na to, że on nagle się pokaże w jakiejś cudownej, nie wiem, szacie i promieniście, tak żebyśmy mogli go zobaczyć. Jest taka piękna legenda żydowska, która mówi o tym, że jak jesteśmy mali, to widzimy rzeczy niewidzialne. Widzimy aniołów i widzimy rzeczywistość niewidzialną, a w pewnym momencie przychodzi anioł i kładzie nam palec na ustach, stąd mamy taki rowek pod nosem, i żebyśmy przestali widzieć te rzeczy niewidzialne, a odkrywali je w stworzeniu, tak? Czyli odkrywali rzeczywistości stworzonej przez Pana Boga, czyli w drugim człowieku, rzeczywistości piękna przyrody, w katofonii prostych wydarzeń, które doświadczamy każdego dnia. I myślę, że właśnie dlatego od razu nie ruszam tam wyjaśnieniem czy udowodnieniem obecności Boga, ale pokazuje, że ten Bóg jest konkretnie w różnych sytuacjach. Oczywiście dla osoby niewierzącej to będzie tylko jakieś tam wydarzenie, może przypadkowe, losowe, ale dla osoby, która jest otwarta na widzenie Boga, będzie to rzeczywiście teofania.
Wspomniał tu ksiądz o aniołach. W książce też jest trochę o aniołach, ale tak troszeczkę inaczej, pod innym kątem, może trochę zdradzę. Dziewczynka spotyka człowieka, który, no właśnie, miał dokonać strasznego czynu, a jednak przez to, że spotkał ją i ona zaczęła krzyczeć, jesteś moim dobrym aniołem, zaczęła się właśnie przemiana jego życia. Czy to zaproszenie właśnie do tego, żebyśmy dla tych, których spotykamy na co dzień, byli takimi osobami, żebyśmy zauważyli chociaż najmniejsze dobro w drugim człowieku?
Dokładnie tak, że to, co tak naprawdę nas przemienia, to miłość. Ludzie, którzy są zamknięci na miłość, to są ludzie straszni i tworzą piekło już tutaj na ziemi. I rzeczywistość miłości, w tym przypadku dziewczynki, to kogoś, kto tej miłości miał jak na lekarstwo, jest elementem jego uczłowieczenia, na początek jego jakieś nawrócenia, bo to nawrócenie zaczyna się od uczłowieczenia jego. I myślę, że rzeczywiście nie, my jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy aniołami, natomiast gdzieś ten anioł kojarzy się z nas czymś dobrym. I ta mała dziewczynka, nazywając głównego bohatera aniołem, w jakiś sposób sprawia, że być może ktoś w końcu powiedział mu coś dobrego. Może to brzmi trochę lakonicznie, natomiast my często nie zauważamy tego, że rzeczywiście dobre słowa budują. Nasze reakcje budują. Osoby, które ciągle są ganione i ciągle się od nich wymaga, a nie jakoś motywuje do działania, to niestety są osobami, którzy tracą pewność siebie, tracą pewną swego rodzaju jakąś dojrzałość i potem niestety ranią. I tutaj jest ten element właśnie tej dobroci, która zmienia, która jest takim małym nasionem gorczycy, który wyrasta w piękne drzewo.
To chyba podróżny anioł stuka do moich drzwi. Zmęczony w progu stanął, wesołym stają u naszych drzwi, stają u naszych drzwi. Anioły są wśród nas, spotykasz je co dzień, znajomą mają twarz, mijają mnie, mijają cię. Anioły są wśród nas, spotykasz je co dzień, znajomą mają twarz. Rozejrzyj się, rozpoznasz je. Anioły przychodzą wtedy, gdy samotnie za swym stołem przełykasz ciche łzy i tylko jednym gestem noc zmieniają w dzień i czujesz, że znów jesteś. Nadzieje przyniosły ci, nadzieje przyniosły ci. Anioły są wśród nas, spotykasz je co dzień, znajomą mają twarz, mijają mnie, mijają cię. To światło zostawione na serca dnie, na serca dnie. Anioły są wśród nas, spotyka się co dzień, znajomą mają twarz, mijają mnie, mijają cię.
Kiedy bierzemy książkę do ręki, często właśnie gdzieś w księgarni, wyciągamy ją z półki, patrzymy na tytuł, odwracamy książkę, próbujemy coś przeczytać, chociaż z tak krótkiej notki próbujemy się dowiedzieć, o czym ta książka. I mamy tutaj takie słowa. Autor, prowadząc narrację z różnych perspektyw, przenosi czytelnika do labiryntu zdarzeń, gdzie świat zła i tragedii miesza się z refleksją nad życiem. I faktycznie tak jest, ja jeszcze raz mogę to potwierdzić. Mnie książka bardzo urzekła, przeczytałam ją w ciągu jednego dnia. Kawałeczek zostawiłam sobie na następny dzień, ale myślę, że czytelnik, który sięgnie do książki, to myśli się dlaczego. Natomiast patrząc na treść, ja zauważyłam, że w tej książce jest właśnie taka wiedza i teologiczna, i pedagogiczna, trochę psychologii. Spojrzenie na te wydarzenia jest przedstawione z różnych perspektyw, różnych osób. Jest to dla mnie bardzo ciekawe, bo wielu czytelników, którzy sięgną po tą książkę, właśnie mogą się odnaleźć w tych różnych postaciach, które są w książce przedstawione. Właśnie, czy ksiądz tutaj by nam mógł zdradzić trochę tajemnicy odnośnie tych postaci? Czy to było specjalne zamierzenie, żeby przedstawić tą treść w takich odsłonach?
Nie chciałem budować postaci, które są herosami, takimi nieskazitelnymi, bo myślę, że takich ludzi nie ma. Bo tak naprawdę o dojrzałości, o odwadze, o świętości człowieka nie stanowi to, że on nigdy nie popełni błędu, ale to, że z błędu potrafi wyciągnąć konsekwencje, dobro. Chyba to jest droga do świętości, patrząc, nie wiem, niedawno przeżywaliśmy właśnie wspomnienie Piotra i Pawła, to jest ewidentne mnie pokazane, że ludzie, którzy, jak na przykład Paweł, dopuszczał się strasznych rzeczy, bo mordował chrześcijan, tak? Jak Piotr, który wyrzekł się wasz kogoś, komu mówił, że go nigdy nie opuści. To są ludzkie tragedie, ale te osoby potrafiły wznieść się na wyżyny i pomimo gdzieś rzeczy, które wykonały strasznych, pójść dalej drogą świętości. I to ich czyniło świętych, to ich czyniło herosów naszej wiary. I tak samo budowałem postacie, bo nawet rodzina Tobiaszów w pewnym momencie ma dość walki o dobro, tak? Chcą po prostu zostawić to, uciec, już nie chcą się w to mieszać, już nie chcą ryzykować swojego życia. I myślę, że to jest pokazanie to, że w pewnym momencie człowiek nawet, który gdzieś tam stoi, gdzieś pęka w środku, gdzieś w pewnym momencie już nie potrafi iść dalej i to jest ludzkie, to jest to właśnie co on tym mówi i dopiero właśnie przezwyciężenie tych swoich słabości powoduje, że jesteśmy bohaterami. I myślę, że tak budowałem swoje postacie, żeby one nie były oderwane od rzeczywistości. Oczywiście w literaturze mamy różne przedstawienia, tak, kondycji człowieka od takich właśnie mitycznych bogów, którzy zresztą też nie byli nieskazitelni i tak dalej. Zresztą Jezus oczywiście jest Bogiem i grzechu nie popełnił, ale miał chwilę słabości ludzkie, tak. To było to, że na przykład burza wybuchła na jeziorze, on spał, tak, i też przerażeni apostołowie mówili, że nic cię to nie interesuje, my tu giniemy, a ty sobie śpisz. Był pewnie bardzo zmęczony, ale wstał i pokonał tą burzę. Czy po prostu ta chwila niepewności w Ogrodzie Oliwnym, to wszystko stanowi o jakiejś właśnie ludzkiej kondycji, która musi ciągle toczyć bój, walkę, upadać i powstawać. Takie tło stworzyłem właśnie w książce.
Ja czytając tą książkę zauważyłam też, że takie moje osobiste przemyślenie, zauważyłam, że ważne jest, żebyśmy my, jeżeli jesteśmy już osobami wierzącymi i chcemy przybliżać się do Pana Boga, żeby to nasze świadectwo życia było takie, żeby właśnie inni patrząc na nas zauważyli coś szczególnego w naszym zachowaniu, w naszym byciu, a żeby zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego jesteś taką osobą? Skąd bierzesz siłę? Skąd bierzesz radość? Skąd bierzesz pokój? I żeby te osoby patrzące na nas mogły, zadając sobie to pytanie, gdzie jest źródło, właśnie to źródło odnaleźć. I tak faktycznie też mam przynajmniej takie zdanie, że w tej książce tak się dzieje. I to jest niesamowite. W związku z tym właśnie taka podpowiedź na te wakacyjne miesiące, żeby poszukać książki. I teraz niech ksiądz powie, gdzie możemy ją zakupić, gdzie możemy dostać tą książkę.
Oczywiście jest w sprzedaży internetowej. Wystarczy wpisać w tak zwane biblioteki internetowe, to z pewnością się pojawi, można tak zakupić. Gdyby ktoś chciał z autografem autora, to oczywiście jestem dostępny w szkole tutaj na Złotej, w Technikum im. Świętego Józefa, ale także często i pomagam w parafii Świętego Michała w Kaliszu i tam też można mnie złapać i jeżeli ktoś chciałby właśnie dedykację. I myślę, że oczywiście gdy ktoś by zadzwonił do radia, to oczywiście też tutaj jak najbardziej możemy też polecić, że ja tu przyniosę książki i gdyby ktoś chciał, to jak najbardziej możemy też przez nasze radio taką książkę komuś zarezerwować.
Wspaniale. A ja polecam tą książkę nie tylko osobom wierzącym, ale jeżeli Państwo macie właśnie wokół siebie osobę, która nie do końca wie, co zrobić ze swoim życiem, myślę, że warto taką książkę sprezentować. Chociażby właśnie dlatego, że nie będziemy z góry narzucać, że ksiądz napisał książkę, bo wiemy, że młodzież od razu taką książkę odrzuci. Natomiast warto ją przeczytać. Ja sprezentowałam tą książkę mojemu tacie na urodziny. najpierw powiedział, że no, czyta inną książkę i nie będzie na razie zaglądał do tej książki, ale za tydzień powiedział mi: słuchaj, rewelacja, przeczytałem, jak zacząłem czytać, nie mogłem się od niej oderwać. Więc to nie tylko takie moje spostrzeżenie. Ja zapraszam do lektury, bo naprawdę warto i nie można się oderwać, jeżeli ktoś lubi czytać. A teraz takie miesiące wakacyjne, to jak najbardziej do tej książki można zajrzeć, a polecić ją czy dać w prezencie właśnie takim osobom, które gdzieś jeszcze szukają swojej drogi.
Tak, no książka musi zawsze krążyć, to nie może leżeć na półce, tak jak Biblia, która leży na półce, to jest wiedza, którą się odstawia w kąt. Ale jeszcze chciałem dodać właśnie sprawę taką, że często ludzie, przeczytając moją książkę, zastanawiali się, czy może dojść do nagłego nawrócenia człowieka, który robi złe rzeczy. Myślę, że to jest też nasze katolickie spostrzeżenie często dla ludzi, którzy się nawracają, że my ich też w jakiś sposób osądzamy, nie wierząc w to, że człowiek może się zmienić, ale wierząc w dobro człowieka, stwarzamy dobro w człowieku. I myślę, że to też jest taka nauka dla osób, które są blisko Kościoła, że Bóg jest tym, który przychodzi z dobrą nowiną i miłosierdziem. I obojętnie, o której godzinie życia do Niego przyjdziesz, to On ci da niebo i może ci dać nawrócenie. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby odkładać moment spotkania z Jezusem na koniec życia, bo przecież Dyzmas żałuje tych rzeczy. Pewnie gdyby był bliżej Boga, nie zrobiłby strasznych rzeczy i myślę, że pewnie tak jest też z nami, że gdybyśmy słuchali Boga, to nie zrobilibyśmy wielu głupich rzeczy w życiu. Musimy mieć tą dozę, że jeżeli Bóg kogoś nie przekreśla, to my nie mamy prawa też.
Jak najbardziej potwierdzam. Zachęcam do tego, żeby z miłością patrzeć na drugiego człowieka, dać mu szansę, tak jak każdego dnia tą szansę daje nam Pan Bóg. Zachęcam Państwa do tego, aby zerknąć do tej książki, przeczytać ją. Księdzu Adamowi, autorowi książki, dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Życzymy dalszych dobrych natchnień Ducha Świętego do tworzenia nowych, pięknych książek i poezji. Życzymy wszystkim udanych wakacji. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Do słuchania audycji Porady nie od parady zapraszamy w pierwsze środy miesiąca o godzinie 16:35.